Zapraszamy do wysłuchania audycji Czytając Żeromskiego.
Tak to Cezary Baryka sam jeden został na świecie. Przepędzał na wpatrywaniu się w morze. Nad którymi wiszą zwały strzępiastych sosen południa. Wypowiadał
Przed mikrofonem Dorota Sokołowska. Zainicjowana 6 lat temu akcja Narodowe Czytanie ma promować czytelnictwo. Co roku przez Kancelarię Prezydenta wybierana jest jedna książka, czytana następnie w całej Polsce, między innymi w bibliotekach, gminach czy szkołach. Rok temu było to Wesele Wyspiańskiego, a w tym roku jest to Przedwiośnie. Dzisiaj porozmawiamy o Przedwiośniu. W studiu mój pierwszy gość, profesor Marek Kochanowski, Uniwersytet w Białymstoku.
Dzień dobry. Z Żeromskim jestem związany zawodowo, ponieważ poświęciłem mu znaczną część mojej książki habilitacyjnej. I też nie ukrywam, że lubię Żeromskiego. Może niekoniecznie te utwory, które są przerabiane w szkołach, ponieważ bliższa mi jest wymowa Walki z szatanem czy Urody życia. Aczkolwiek doceniam i podziwiam go w całej rozciągłości.
Jak to się dzieje, że do kanonu lektur szkolnych wchodzi na przykład Przedwiośnie?
Przedwiośnie jest powieścią niesamowitą i niedocenioną i zawiera bardzo dużo wątków, które potem można w sposób ciekawy, o ile oczywiście się potrafi, z młodzieżą omówić. Ja widzę w tej książce bardzo dużo elementów, które mają charakter nowoczesny i ciągle aktualny. Stąd też i cieszę się, że akurat Przedwiośnie jest bohaterem tegorocznego Narodowego Czytania. Ja bym chciał jeszcze parę słów o samej idei Narodowego Czytania, bo wydaje mi się to niezwykle fascynujące. Przede wszystkim nie jest to nic nowego. To znaczy w XVIII wieku tego typu Narodowe Czytanie pełniło funkcję społeczną. I to było dobre, ponieważ ludzie się zbierali i słuchali takiego lektora. Też co ciekawe, w XIX wieku, jak podaje Alberto Manguel w takiej niezwykle ciekawej książce, do której Państwa zachęcam, Moja historia czytania. W fabrykach na Kubie istniał zawód lektora, który czytał zatrudnionym tam pracownikom, zwijaczom cygar, poszczególne lektury kanoniczne. I stąd było dosyć duże rozpoznanie wśród tych pracowników na przykład rozmyślań Marka Aureliusza. Oni wiedzieli, potrafili cytować, więc nie mamy do czynienia z czymś nowym. Mamy do czynienia z czymś, co ma charakter już historyczny i nie jest złe. Uważam, że Przedwiośnie znakomicie się nadaje do tego czytania, ponieważ zawiera taki modelowy przykład biografii młodego człowieka. Cezary Boryk urodził się około 1900 roku. Nie ma za sobą tego bagażu związanego z problemem niepodległości. Jest taką czystą kartą, którą trzeba wypełnić. I w ten sam sposób postrzegam ludzi młodych. Z moich doświadczeń również wynika, na przykładzie Wesela i innych lektur, a zawsze, jeśli są narodowe czytania, to przygotowuję wykłady, które potem wygłaszam w szkołach, że te utwory nie dotrą do młodych ludzi, jeśli nie zostaną poddane uwspółcześnieniu i nie wskażę pewnych elementów wspólnych, które są w nich, z elementami biografii dzisiejszych młodych ludzi.
Otóż ojciec nosił nazwisko Baryka, imię Seweryn, które na rozłogach rosyjskich zbytnio nie raziło. Siewierian Grigoriewicz Baryka uchodziło wtedy, prześlizgiwało się niepostrzeżenie. Matka była niewidoczna, samoswoja, najzwyczajniejsza, Jadwiga Dąbrowska, rodem z Siedlec. Całe prawie życie spędzając w Rosji, w najrozmaitszych jej guberniach i powiatach, nie nauczyła się dobrze mówić po rosyjsku, a duchem przemieszkiwała nie gdzieś tam na Uralu, czy w Baku, w Symbirsku, czy zgoła w Tule, lecz wciąż w Siedlcach. Tylko w Siedlcach, choć to jedynie z listów i gazet wiedziała, działy się dla niej rzeczy ważne, interesujące, godne wzruszenia pamięci i tęsknoty. Wszystko inne poza mężem i synem była to przygodna, doczesna, przelotna suma rzeczy i zdarzeń, wzbudzająca coraz większą tęsknotę właśnie za Siedlcami. Już po raz pierwszy, wnet po ślubie, jadąc przez Moskwę, pani Barykowa Jadwiga z Dąbrowskich sławiła się była pośród Polonii rosyjskiej rozmową z Jamszczykiem. Gdy bowiem powóz, w którym siedziała, trząsł niemiłosiernie na wybojach mostowej, strofowała kuczera siedzącego na koźle, obrzędowo i poniekąd urzędowo wypchanego sowicie we wszystkich kierunkach. Co to u was takie płoche bruki? Powtarzała tę wymówkę raz, drugi i trzeci, w miarę zniecierpliwienia, aż do chwili katastrofy. Woźnica oglądał się na nią kilkakroć z oburzeniem, a gdy jeszcze raz powtórzyła okrzyk uskarżający się na płoche bruki, zatrzymał swego siwka i wrzasnął. Dasz to wy barynia w samą dzielik mają.
Rozmawiamy dzisiaj o narodowym czytaniu. Profesor Jolanta Stachelska w moim radiowym studiu. Czy lubi pani Żeromskiego?
Kiedy pierwszy raz jako osoba nastoletnia przeczytałam Przedwiośnie, to ja przeżyłam coś w rodzaju szoku. Takiego szoku estetycznego i chyba etycznego, zwłaszcza te pierwsze sceny, ta biografia taka trudna Cezarego Baryki w Baku, te przerażające sceny rewolucji, a właściwie ogarniętych szałem mordowania tłumów. Żeromski ma to do siebie, że on dotyka wrażliwego jądra życia ludzkiego, czyli pokazuje taką perspektywę ludzką tej traumy, jaka odciska się na życiu każdego człowieka, który porwany zostaje przez wichry historii. Czy ja lubię Żeromskiego? Uwielbiam Żeromskiego. Uwielbiam Żeromskiego za to, że jest nienowoczesny. Za to, że jest rozlewny. Że jest manieryczny. Nawet go kocham za to. Za to, że ma taki język, a nie inny. Ja przez 20 lat wykładałam na Uniwersytecie Poetykę i zawsze miałam takie zajęcia ze stylistyki, na których mówiłam właśnie na przykładzie Żeromskiego, posługując się jego prozą, co to znaczy wyrzeźbić w słowie? Bo tutaj te kwestie językowe u Żeromskiego jest pierwszorzędna sprawa. No skąd ma Polak wiedzieć, jak bogaty jest jego język, skoro w życiu codziennym posługujemy się, nie wiem, tam zasobem 10 czy 20 tysięcy słów. Niektórzy nawet tyle nie. Tak? To skąd człowiek ma wiedzieć, że ten język ma różne frakcje, że on ma różne odmiany, że on może być frazą śpiewną i może być czymś twardym jak stal. A u Żeromskiego to właśnie jest. Żeromski po prostu rzeźbi słowem. Ale też myślę, że Żeromski jest takim pisarzem, który nie wahał się dotykać spraw ogromnie bolesnych. No właśnie tych przeżyć takich jednostki w obliczu pewnych faktów, na które kompletnie nie mamy wpływu, jak wojna, jak doświadczenie zaborów, jak na przykład upokarzanie prostego człowieka. To są szalenie ważne rzeczy. I te powieści Żeromskiego naprawdę taką rzeczywistość dosyć szarą, tą codzienność pokazują. Ale też pokazują no właśnie to, co w relacjach międzyludzkich nigdy się nie zmienia. Także my bardzo pragniemy uczucia na przykład. To jest bardzo u niego ważne.
Wydała mu się być młodszą o jakie 5-6 lat. Istna 16-letnia panienka. Ubrana była w krótkie futro sobolowe i niedługą suknię. Miała na głowie prześliczny kapelusz z czarnym piórem, na nogach wysokie białe kamasze. Była przecie najpiękniejsza z kobiet. Była najwykwintniejsza z kobiet tego miasta. O, jakże była piękna! Jakie nieopisane uczucie płynęło dookoła niej, gdy się posuwała naprzód, rozglądając się wokół fontanny. Cezary patrzył w nią, w obraz nieporównany i nie mógł się z miejsca poruszyć. Przeżywał swe najwyższe szczęście. Wszystko jedno. Ach, wszystko jedno. Życie i śmierć nic nie znaczy. Wszakże to ona, Laura. Zobaczyła go z daleka. Podniosła do twarzy dwa futrzane obramowania sobolowe rękawów, zakrywając sobie oczy. Stanęła i czekała. Zbliżył się i stanął przed nią. Czy znowu będziesz może bił mię batem po twarzy? Zapytała cicho. Nie, jęknął. Nigdy. Tak byłem wtedy nieszczęśliwy. Dziękuję ci, że chciałaś zobaczyć się ze mną. Dlaczegoś stamtąd wyjechał? Poszłaś za mąż za Barwickiego? A to nie ma nic do rzeczy. Zachichotał jak głupiec. Czy on jest tutaj w Warszawie? Jest. To pewnie nas śledzi. Boisz się? Czarujesz? Boję się.
Powiedział pan o tym, że tematyka przedwiośnia jest fascynująca. Co fascynuje z pozycji XXI wieku w tej opowieści sprzed 100 lat?
Opowiem o przedwiośniu słowami współczesnymi, takimi, których bym użył, gdybym opowiadał o tej książce moim dzieciom za kilkanaście lat. Wyobraźcie sobie chłopaka, który traci rodzinę i musi zbudować swój świat od początku. To i przemiana symboliczna, i rzeczywista, ponieważ on rzeczywiście traci ojca, matkę na skutek strasznych wydarzeń, ale jest to też sytuacja wymarzona dla młodego człowieka, czyli ma cały świat dla siebie. Co młody człowiek bierze z tej rzeczywistości, która go otacza? Bierze miłość. Więc Baryka jedzie na wieś, gdzie po kolei zaczyna inicjować różne doświadczenia, czasami w sposób świadomy, czasami nie, i rozczarowuje się, ponieważ wszystkie te relacje, w których on uczestniczy, czy z Wandą, czy z Laurą, czy z Karoliną, są relacjami jednak w końcu negatywnymi. Więc ten świat uczy tego młodego człowieka, że to wcale tak nie wygląda, tylko że jest to świat skomplikowany, w którym trzeba mieć jakiś cel. I ta część zatytułowana Na Włoch opowiada dokładnie o pewnych inicjacjach, o pewnych rytuałach najważniejszych w życiu młodego człowieka, czyli o doświadczeniu miłości. I w części trzeciej, kiedy mamy doświadczonego bohatera, który próbuje sobie budować swój świat, a nie pamięta tego, jaki był świat, gdy nie było niepodległości, on jest poddawany pewnym wpływom. Z jednej strony jest to wpływ gajowca, państwowca, który ma swoją wizję wizerunku Polski, ale który nie słucha Baryki, prawda? I z drugiej strony mamy Lulka, czyli komunistę, który chce, aby Baryka również w sposób taki jak gdyby bezdyskusyjny za nim poszedł. I powiedziałbym swoim dzieciom, że to jest książka o was, ponieważ musicie uważać na swoje doświadczenia, bo wszystkie te doświadczenia, po pierwsze, jak mamy w Nowłodzi, wpływają na otoczenie, a po drugie, ludzie, których spotkacie, będą chcieli wami manipulować, bo taki jest skonstruowany świat, że świat składa się z interpretacji słabych i silnych i musicie mieć własny pomysł na świat, bo jeśli nie będziecie mieli, to ktoś po was sięgnie.
Powiedział pan o tym, że chodzi z wykładami na temat dzieła, o którym jest tak głośno przez tych kilka dni. Czy młodzi ludzie sięgają po tą książkę?
W przypadku narodowego czytania są to rzeczy, które są powszechnie znane. Natomiast miałem przypadki ponownego zaproszenia, także ze strony ludzi młodych, którym spodobało się to, co mówiłem. Wobec tego chcieli jak gdyby przedstawić te moje treści, czy te moje wykłady swoim kolegom. Oni po wykładzie podchodzili do mnie i mówili, że wreszcie coś o nas. Dlatego też przedwiośnie nie zawiera definitywnych rozwiązań, ponieważ Żeromski kreuje człowieka, który jest jak gdyby czysty i on nie wkracza ze swoją narracją, tam nie ma tezy autorskiej. I w ten sposób można przetłumaczyć przedwiośnie młodym ludziom, że po prostu uważaj, twoje czyny, to co zrobisz, to z kim obcujesz, wpłyną na całe twoje życie, a jego doświadczenia wcale nie odbiegają od twoich doświadczeń. Oczywiście Żeromski przesadza, kreśląc wizję rewolucji w Baku. Oczywiście on przesadza też kreśląc te szklane domy, szczęsne bądź nieszczęsne, bo głównie z tym kojarzy się przedwiośnie, ale też jak spojrzymy na szklane domy, jako na pewien projekt ojca Cezarego, który mówi: słuchaj, tu nie jest dobrze, przyjedź do nas, tam są wspaniałe rzeczy, tam sobie dasz radę, tam są te szklane domy, to też to słyszymy dzisiaj, prawda? Wracajcie, mówimy do młodych, to jest świetnie, to jest coraz lepiej, wracajcie. Ta powieść tłumaczy świat. A z drugiej strony, no przecież szklane domy są wyzwaniem. Ojciec Cezarego wie, że nie ma żadnych szklanych domów, ale wie, że jeśli Cezary odpowiednio i dobrze wybierze, to sobie takie domy zbuduje.
Pan Gajowiec nie chciał okradać skarbu i wykonywać swej pracy siłami podwładnych mu urzędników. To też płacił Baryce pensję ze swej pensji miesięcznej. Dość już, jak mówił, popełnił nadużycia, przywłaszczając sobie wiadomości, które czerpał z wykazów, statystyk i rubryk urzędowych. Książka Gajowca miała być nabita faktami, naładowana jak nabój. Do kogo on zamierzał nią strzelać, kogo tym dziełem porazić, kogo obalić, a kogo obronić i podźwignąć? Mówił, iż pisze list otwarty do rodaków. Wierzył, iż oni muszą ów list przeczytać i treści posłania wysłuchać, gdyż ono dopiero zawierać będzie prawdę o sile ich, której nie znają. Cezary znalazł dość zyskowne zajęcie, to też z zapałem pracował. Dzięki literackiej pensji Gajowca miał zarobek i na pewien czas byt w Warszawie zapewniony. Rano i po południu pracował w prosektorium, chodził na wykłady, później obiadował z kolegami, a wieczorem w salonie Gajowca wertował papiery, liczył, dodawał, notował, robił wyciągi, przeglądając stosy papierów, które wiceminister przynosił do domu. Miało to zajęcie jedną wadę. Zbyt częste przebywanie w towarzystwie starszego pana. Starszy pan, jak wszyscy prawie starsi panowie, lubił przypominać sobie różności ze swego życia i z życia ogółu, opowiadać, jednym słowem, bajdurzyć. To, co dla Baryki było starzyzną, przeszłością, historią, gdyż wydarzyło się przed jego urodzeniem, dla Gajowca było świeżuteńkie, prosto z igły, właśnie nowe, tym nowsze im dawniejsze, gdyż je lepiej, wrażliwszym umysłem pochwycił i spamiętał. Pan Szymon Gajowiec, dążący wszystkimi swymi siłami do przedstawienia Polski najistotniejszej, takiej, jaka żyje, cierpi, raduje się, w rzeczywistości najrealniejszej, był przecież także mistykiem. Wierzył w cuda, wierzył w tajemnicze opiekuństwo nad tym krajem. W rozmowach z Cezarym wskazywał palcem na kilka cudów. Pierwszym cudem pana Gajowca było, rzecz prosta, wskrzeszenie państwa polskiego. Drugim cudem było odparcie bolszewików w roku 1920. Pozycje tego cudu były takie. Bolszewicy mieli ogromną armię, świetną konnicę. Zalali tą armią cały prawie polski kraj. Na sztandarach bolszewickich było wypisane hasło wyzwolenia proletariatu z burżuazyjnej opresji. Rewolucja socjalna. Któż i cóż mogło się oprzeć tej armii i jej moralnej sile? Powinna była w Polsce znaleźć zwolenników. Powinna była zniszczyć szczupłą polską siłę zbrojną, gdyż za plecami wojsk polskich powinna była stanąć druga potęga. Zrewolucjonizowane masy proletariatu miast i wsi. Ta druga siła powinna była podać rękę rosyjskiej Armii Czerwonej. Tymczasem bolszewicka Armia Czerwona została przepędzona na cztery wiatry, uciekła z Polski jak banda napastników. To był istotny. Był niewątpliwy cud nad Wisłą.
Pani profesor, czy kiedy pani czyta literaturę, myśli pani o tym akcie tworzenia? To znaczy, w jakim momencie swego życia Stefan Żeromski zdecydował się właśnie napisać tak bardzo uniwersalną i trudną dla wielu powieść?
Jak w ogóle myślę przedwiośnie, to myślę o Germinal Zoli. Germinal to też jest przedwiośnie. I w tej powieści Zoli, naturalisty słynnego, znanego na całym świecie, on opowiada o buncie ludzi, którzy na co dzień doświadczają takiej opresji codzienności, po prostu są zniewoleni przez pracę i wyzysk, jaki towarzyszy tej pracy. Natomiast u Żeromskiego jest tak, że on pisze przedwiośnie początku czegoś, co się zapowiada na bardzo długą pracę. Czyli mówi o początkach jakby polskiej dziejowości, tej Polski powstałej, odrodzonej po 120 paru latach niewoli. To jest praca, która właściwie do tej pory się nie dokonała. Tak naprawdę myśmy pewnych rzeczy nie przewartościowali. Nie powiedzieliśmy sobie, z czym startowaliśmy do tego nowego bytu.
A czego nam brakuje?
Wszystkiego. Przede wszystkim tu praca społeczna, praca świadomości tego, że to nie tak łatwo dogonić ten zachodni świat, który zupełnie szedł inną drogą. No proszę sobie wyobrazić, przecież właściwie Polska w okresie zaborów jest rozerwana na trzy różne organizmy. Ona nie tylko przynależy politycznie do zupełnie innych struktur, ale również ekonomicznie. Stąd się biorą różnice, które są widoczne w Polsce do dzisiejszego dnia. To są różnice, które też odcisnęły się na mentalności ludzi zamieszkałych w innych częściach kraju.
na stosunku do życia, na przykład na stosunku mężczyzny do kobiety. Zupełnie jest inny na wschodzie, zupełnie inny jest na zachodzie. Kwestia nieślubnych dzieci. Teraz jest bardzo dużo w ogóle książek na temat dwudziestolecia międzywojennego, bo to jest taka epoka, która w ogóle w tradycji polskiej, zwłaszcza tej PRL-owskiej i post-PRL-owskiej, była do tej pory mocno zmanipulowana i taka, powiedziałabym, zmitologizowana. Cóż przeciętny człowiek wie o dwudziestoleciu międzywojennym?
Piękne panie w
piękne panie strojach. W pięknych strojach, kabarety, kuplety, jak Żydzi to szmoncesy, wojenka pokazywana od pięknych mundurów, od pana Wieniawy, który się bawi na bankietach.
I wybuch poezji.
No nawet my literaci uczymy przez grupy literackie i tak dalej, ale nie pokazujemy tego osocza, tego kontekstu, tego jak bardzo fermentowała ta rzeczywistość codzienna. Bo oczywiście to, że Polska odzyskała niepodległość i że była Polską w ogóle, że ludzie po polsku mówili, to był cud. Ale to też jest wielki wysiłek takiego zwykłego człowieka, który włożył swoją pracę, często swoje życie, w to, żeby ta Polska w ogóle była. No i ta Polska dziedziczy po zaborach bardzo różne problemy. No, jeden z najważniejszych problemów to są te kwestie mniejszościowe, z którymi właściwie nie uporaliśmy się do dzisiaj. A to, że dzisiaj te demony odżywają, to jest to, co ja mówię, nieprzerobione.
Czy zdarzyła się historia, że ktoś nie zrozumiał przedwiośnie?
O tak, to jest naturalne też, że ma prawo nie zrozumieć. Zwłaszcza, że ten język Żeromskiego no nie jest językiem łatwym. Chociaż po odpowiednim odczytaniu on nabiera niesamowitych barw. Ale to jest zrozumiałe, że się nie rozumie lektury. Jeszcze bardziej zrozumiałe jest to, że się chce o niej porozmawiać, prawda? Ale od tego też są tacy ludzie jak my, czyli nauczyciele, którzy opowiedzą. Słuchaj, to jest książka, która ma swój, mówiąc brzydko, haczyk, tylko musisz posłuchać. Musisz jak gdyby wczytać się w całość przedwiośnia. To nie jest łatwa rzecz, ale ja się cieszę, że została wybrana.
Tego dnia właśnie od Nowego Światu przez Plac Trzech Krzyżów ciągnęła wielka manifestacja robotnicza w stronę Belwederu. Bezrobotni wskutek fabrykanckiego lokautu, strajkujący wskutek drożyzny i niemożności wyżycia z płacy zarobkowej tak nędznej, jaka była ich udziałem, i uświadomieni komuniści. Ci trzymali prym, młoda gwardia, a raczej awangarda Sowietów. Ludzie ci ściągnęli z Niskiego Powiśla i z Dalekiej Woli. Przemknęli się pojedynczo wszystkimi ulicami, a tutaj dopiero u wylotu Alei Ujazdowskich spiknęli się i z radością natrafili na swoich. Właściwy powód tego pochodu był następujący. W jednej z fabryk robotnicy zażądali podwyżki zarobku o 50%. Skoro dyrekcja kategorycznie odmówiła, grzecznie ujęli dyrektora pod paszki i wyprowadzili na podwórze, a z podwórza za bramę. Tam zaś poprosili go kolanem, żeby poszedł do swego mieszkania, a tutaj się nie plątał, gdzie go nie potrza. Sami zaś zajęli pozycję przy maszynach, każdy specjalista przy swojej specjalności. Fabrykę ogłosili jako zajętą w posiadanie Rady Robotniczej. Właściciel fabryki ze swej strony ogłosił, że fabrykę zamyka na czas nieokreślony, a wszystkich robotników wydala. Wtedy robotnicy oświadczyli, że nie pozwolą zamknąć tej fabryki. Sami będą pracować i nikomu jej nie dadzą. Wtedy policja otoczyła fabrykę i zażądała od zespołu robotników, żeby wyszedł dobrowolnie, jeśli nie chce narazić się na przymusowe wydalenie. Właśnie wtedy kierownictwo partii zażądało od ogółu robotników poparcia. Manifestacja wyszła nagle z placu i ruszyła pod Belweder. W pierwszym szeregu znacznego tłumu szli, ująwszy się pod ręce, ideowi przedstawiciele, m.in. Lulek i Baryka. Baryka w samym środku, ubrany w lejbik żołnierski i czapkę żołnierską. Śpiewali.
Dlaczego młodym ludziom tak trudno zrozumieć przedwiośnie we współczesności?
Bo to jest wrzucone w taką otoczkę kanon, który pojawia się w szkole i wiadomo, że młodzież w okresie szkolnym jest dosyć mocno zrewoltowana. Ja sama taka byłam, ale no miałam tę enklawę, że bawiłam się w teatr. Naprawdę bardzo duża praca musi być włożona, żeby młody człowiek zainteresował się tym, bo on ma bardzo wiele różnych atrakcji, bo on woli czytać jakieś lektury zachodnioeuropejskie czy amerykańskie niż polskie, tak? Ale moda wybuchła na polskość. No to do jasnej cholery bądźmy konsekwentni, ja to mówię. No to jak jesteś takim ultrapolakiem, no to zacznij czytać to, co jest polskie, bo mamy świetną literaturę. No powiem otwarcie, bo taki jest mój pogląd, ja go głoszę od lat. Najważniejszą częścią polskości to jest polska kultura, która znakomicie zaświadcza o tym, co przeżyliśmy, czego byliśmy świadkiem, czego nie zrobiliśmy, co nam się udało i co nie. To nie są proste czytanki dla grzecznych dzieci. To trzeba umieć rozumieć, interpretować, przy tym trzeba dyskutować też. Przedwiośnie, nie jest łatwo mówić o przedwiośniu, ale przedwiośnie przecież opowiada w ogóle biografię młodego chłopaka, który urodził się w Baku, no a i nie przypadek, bo gdyby tak naprawdę zacząć opowiadać o genealogii jego rodziny, skąd tam jego rodzice się wzięli? No bo po prostu Polacy zawsze wędrowali za pracą. A Rosja w okresie zaborów, no rzeczywiście dawała pracę. Ja dosyć dobrze znam literaturę drugiej połowy XIX wieku i na przykład jak czytam jakieś relacje podróżnicze, tam ciągle spotyka się Polaków wszędzie, gdzie tylko się da. W całej Rosji, na Bałkanach, bo to, że w zachodniej Europie to my wiemy, prawda? Ale na przykład badacze powiedzmy Syberii, to głównie Polacy. Ojciec Cezarego Baryki znalazł się w Rosji, bo tam była praca, bo tam można było jakoś zapewnić byt tej rodzinie. I ten chłopak właściwie od dziecięcia jest pojony mitami o pięknej Polsce. Trudno w to nie uwierzyć.
Kiam Macie Junior rimarkis la fruan gaston sur la sofo, li chagrenigis, exentis malgajon kaj preskaŭ ekploris. Ho ve! La maten manĝo ancora ne estas sur la tablo, kaj la gasto, tia gasto, la plej granda amiko de la signorido, atendas. Li elkuris, turniĝis kiel turbo, kaj eĉ saltetis pro rapidemo. Baldaŭ li alpelis nudpiedajn ĉambristinojn, kaj kelke da peĉioj kaj florĉioj, knaboj, kiujn li trovis por helpo.
Bardzo ładnie, bardzo melodyjnie brzmi przedwiośnie. Pan Przemysław Wierzbowski w studiu Polskiego Radia Białystok, który przyniósł świeżo wydaną właśnie książkę Przedwiośnie Stefana Żeromskiego w języku esperanto. To jest inicjatywa, która towarzyszy Narodowemu Czytaniu.
To jest inicjatywa, która towarzyszy dwóm wydarzeniom, bo i Narodowemu Czytaniu, i setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Więc wydawnictwo powstało dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miejskiego w ramach konkursu na realizację zadań na stulecie odzyskania niepodległości. A 2 miesiące po tym, jak ten konkurs rozstrzygnięto, dowiedzieliśmy się, że prezydent Andrzej Duda wybrał tę samą lekturę na Narodowe Czytanie, więc świetnie się złożyło.
Mówi się o tym, że język Stefana Żeromskiego jest bardzo specyficzny. Jak się tłumaczy na ten prosty język, którym jest esperanto?
Wiem, że szczególnie trudne było przełożenie nazw własnych imion i nazwisk, szczególnie tych zdrobnień. Z całą resztą tłumacz poradził sobie dobrze. Stworzył kilka neologizmów na potrzeby swojego tłumaczenia, więc nowych słów w języku esperanto, nie znajdując odpowiednich wyrażeń w tym języku. Na przykład słowo ganko na ganek. No, można by tu przełożyć jako weranda, taras, jakieś pomieszczenie wejściowe, ale Tomasz Chmielik, autor tłumaczenia, stwierdził, że te słowa niedostatecznie dobrze oddają istotę ganka, więc wymyślił słowo ganek. Takich słów trochę jest. Są rusycyzmy różne przełożone z dostosowaniem gramatyki do esperanckiej, ale na przykład zostawiono w oryginale zdrobnienia takie jak Maciejunio. I warto dodać, że tłumaczenie zawiera bardzo dużo przepisów, które między innymi tłumaczą te nazwy własne, tłumaczą kontekst epoki, wydarzenia historyczne towarzyszące powstaniu powieści, a biografia Żeromskiego jest opisana w posłowiu.
Tutaj przetoczyła się przez Polskę fala dyskusji na temat wyrzucenia z tego pierwowzoru przez pana Andrzeja Dobosza, krytyka literackiego, słowa tudzież. Mhm. Czy jest odpowiednik esperancki tego słowa?
No nie ma bezpośredniego odpowiednika. Język esperanto jest dość specyficzny jako język docelowy przy tłumaczeniach.
No on ma być prosty.
I dlatego bardzo dużą trudność sprawiają tłumaczom esperanckim oddawanie regionalizmów, oddawanie archaizmów, zwrotów, które wychodzą z użycia. Język esperanto od momentu swojego powstania w zasadzie jest taki sam. Oczywiście powstają nowe słowa. Natomiast trudno mówić o jakichś konkretnych formach, które byłyby przestarzałe w esperancie.
To, że dostaliśmy taką nową adaptację dokonaną przez Andrzeja Dobosza, krytyka literackiego i felietonistę, to dobrze?
Nie, to nie dobrze, ale sama adaptacja nie jest czymś złym. Kilkanaście lat temu ukazała się na ekranach adaptacja Filipa Bayona, która przedstawiała zakończenie niewpisane w powieść. To było zakończenie Filipa Bayona.
To był film.
I kiedy dowiedziałam się o takiej próbie współcześnienia Żeromskiego, to nie byłem przeciwnikiem tej idei, ponieważ widzę, że na swoich zajęciach ze studentami ja już w tej chwili nie przerabiam niektórych powieści Kraszewskiego czy Orzeszkowej, ponieważ one są dla nich za trudne i w sposób skomplikowany napisane. Więc sobie pomyślałem, że jeśli kilka słów takich naprawdę już nie dzisiejszych zniknie z dzisiejszego czytania, to jeszcze się nic nie stanie. Ale kiedy wgłębiłem się w zmiany, jakie zostały zaproponowane przez pana Andrzeja Dobosza, to już nie ma w tym mojej zgody, ponieważ nie chodzi tylko o współcześnienie języka, ale o usunięcie pewnych konkretnych fragmentów z samego utworu. Na przykład Andrzej Dobosz usunął fragment mówiący o starym, chorym Żydzie, który gdzieś tam ciągnie swój wózek. Tymczasem jedną z idei Przedwiośnia jest poprawa bytu mniejszości narodowych po 1918 roku. I to jest ingerencja w powieść, na którą podejrzewam nie zgodzi się żaden pisarz, aby ktokolwiek zmienił jakiekolwiek zdanie bądź wykreślił jakąkolwiek część.
Czy to nie jest tak, że to był taki ukłon w stronę młodych ludzi, którzy najczęściej korzystają z bryków, które przybliżają im lektury szkolne?
Oczywiście, mówimy tutaj o współcześnieniu. Ja troszeczkę bym poprowadził całą akcję, być może też Narodowego Czytania inaczej. W przypadku Narodowego Czytania wybiera się fragmenty utworów, które i tak są już znane. Czyli utrwala się świadomość istnienia pewnych fragmentów i cytatów, a nie uwspółcześnia się samej warstwy ideowej dzieła, w tym przypadku Przedwiośnia. Więc trzeba by było po prostu porozmawiać o tym, o czym jest Przedwiośnie, aby to uwspółcześnić, a nie zmieniać na poziomie językowym, czy publicznie czytać. Uważam, że publiczne czytanie za wiele tutaj nie zmieni, jeśli chodzi o znajomość utworu, bo powtórzę, utrwali się te fragmenty, które znamy. Poza tym obserwuję też jeszcze jedną praktykę, a śledzę tę akcję od początku, że wybiera się fragmenty jak gdyby odpowiadające czytającemu. Widziałem ostatnio film w internecie, gdzie Przedwiośnie czytają politycy. Po pierwsze, kogo ma zachęcić publiczne czytanie Przedwiośnia przez polityków? Bardziej poszedłbym w stronę zatrudnienia jakiegoś youtubera czy instagramerki, młodego człowieka, który ma za sobą akcje społeczne, właściciela klubu sportowego, piłkarza. A po drugie, istnieją w utworach pewne fragmenty, które są rzeczywiście pomijane. Przedwiośnie jest tekstem trudnym, ale i fascynującym, ponieważ stawia pytanie o Polskę.
My również zaprosiliśmy do czytania osoby, które najczęściej słyszymy w zupełnie innej roli, ale poszliśmy za ciosem tytułu, czyli Przedwiośnie. I tak właśnie czytają Przedwiośnie meteorolodzy.
Dobra, raz, dwa. Zaczynamy. Ojciec nosił nazwisko Baryka.
Przedwiośnie. Trochę z pogodą może ma coś wspólnego, przynajmniej przez tytuł, chociaż rozumiem, że w tym roku kontekst jest tego zupełnie inny. Ale kiedy zaproponowano mi udział w tej akcji, od razu się zgodziłem.
Maciej Maciejewski, synoptyk z Białostockiego Biura Prognoz.
Jesteśmy otwarci na wszelkie takie inicjatywy, które przybliżają nas do słuchaczy waszego radia.
I jeszcze raz poproszę.
Jedziemy. Ojciec nosił nazwisko Baryka. Imię Seweryn, które na rozłogach rosyjskich nie raziło.
Przedwiośnie to bliska panu lektura?
No jak to z lekturami bywa? Nie wszystkie były nawet czytane, ale o dziwo Przedwiośnie przeczytałem. Całe Przedwiośnie przeczytałem, pamiętam to dokładnie. Było to w czasach liceum ogólnokształcącego. Trochę upływ czasu zatarł w mojej pamięci może szczegóły, ale z grubsza przynajmniej pamiętałem, o co chodzi, więc nie było większego problemu.
A samo czytanie tej książki to rodzaj przygody, wyzwania?
Wyzwanie dla mnie, ponieważ dużo jeżdżę rowerem i należę do tej grupy czytelników, którzy w ostatnich latach przerzucili się z czytania na słuchanie.
Pan zaczyna, widzę pierwszy odcinek.
Tak wygląda na to, że to będzie początek. I też nie jestem pewien, czy przypadkiem nie mam ostatniego też.
Tworzy pan klamrę naszego narodowego radiowego czytania.
Czytanie to jest niesamowita przygoda. Czytanie niesamowicie poszerza nasze horyzonty, bo umiejętność wysławiania się. Możemy, nie ruszając się z fotela, mnóstwo ciekawych historii poznać, przeżyć. Bardzo boleję nad tym, że czytelnictwo w naszym kraju kuleje.
Proszę parę zdań, ja sobie ustawię mikrofon.
Oczekiwanie na repatriacyjny pociąg do Polski trwało długie, ciężkie tygodnie.
Sięgamy po Przedwiośnie. Karolina Kierklo, synoptyk. Jest to na pewno przygoda, doświadczenie ciekawe. Były pierwsze próby, raz lepiej, raz gorzej, zobaczymy co wyjdzie. Książki nie tylko wzbogacają duszę, wzbogacają słownictwo, pozwalają zająć czas, pozwalają odnieść się do zupełnie innych światów, próbować się wcielić w inne role. jest to takie, moim zdaniem, dobre oderwanie się od rzeczywistości.
Poczytaj to, Muś, trochę, co?
Spróbujemy. Dotarłszy do Warszawy, ani po drodze, ani w tym mieście Cezary Baryka nie znalazł szklanych domów.
Jest to oczywiście tytuł bliski synoptykom.
Tomasz Siemieniuk z Białostockiego Biura Prognoz.
Zawsze monitorujemy i sprawdzamy, czy w ogóle przedwiośnie jest, czy już w ogóle nie ma. Od tego zacznijmy. Natomiast w literaturze, no dosyć ciekawa jest to książka, bliska memu sercu. W szkole bardzo lubiłem i lubię do dzisiaj. Są pewne fajne epizody malownicze, opisy, zwłaszcza przebieg sytuacji w Baku. Opis jeszcze mitu szklanych domów, że wtedy ojciec zachęca syna, żeby wracał do Polski, a niestety czeka go rozczarowanie. Ten mit prysnął jak bańka mydlana. Naprawdę wiele ciekawych epizodów. Wojna z bolszewikami ciekawie była opisana. Do dzisiaj mile i z chęcią wracam do czytania. Czytanie na pewno pobudza naszą wyobraźnię. Także zachęcam wszystkich, żebyśmy wracali do naszej pięknej polskiej literatury z okresu młodej Polski.
Trochę szeleści, ale linijkę chcesz? Proszę.
Któż tedy tutaj u nas rządzi i na jakiej zasadzie? Do sprawowania rządów w tym społeczeństwie, jak w każdym dzisiejszym, z wyjątkiem jednego okręgu na ziemskim globie, uprawnia siła ekonomiczna jednej klasy. Burżuazji. Nagromadzenie bogactw, posiadanie ziemi i fabryk. To jest podstawa władzy naszych dzisiejszych rozkazodawców i to jest zasada uprawniająca ich do rządów. Robotnik w dzisiejszym społeczeństwie nie może rządzić, gdyż nie posiada ziemi i bogactw, które jedynie zapewniają posiadanie władzy. Władza w państwie dzisiejszym przypada jednej klasie posiadaczów, która tej swojej władzy używa po to, aby bronić swej społecznej egzystencji. Państwo dzisiejsze jest to narzędzie ucisku jednej klasy przez drugą. My, jako przedstawiciele klasy robotniczej, musimy występować przeciwko państwu, jesteśmy bowiem wyrazicielami Międzynarodowej Organizacji Pracowników. Mógłby ktoś utrzymywać, iż klasa robotnicza, sięgnąwszy po władzę w danym społeczeństwie i państwie, również będzie gnębić inne klasy społeczne. I że państwo w ręku robotników również stanie się narzędziem ucisku. Mogłoby to tak być, gdyby istnienie klas społecznych miało być wieczne. Ale właśnie, klasa robotnicza chce zdobyć władzę nie po to, aby ciemiężyć inną klasę społeczną, lecz po to, aby znieść podział społeczeństwa na klasy. Nie będzie mogła istnieć niewola klas tam, gdzie samych klas wcale nie będzie, gdzie wszyscy ludzie będą robotnikami. Zamierzeniem naszym jest to jedno, aby znieść panowanie ludzi nad ludźmi, aby skasować niewolnictwo jednych, a próżnowanie innych, aby stworzyć społeczeństwo pracujących, równych i wolnych ludzi.
Ja nie będę opowiadać treści powieści, bo każdy może to zrobić. W internecie jest pełno też pomocy w postaci streszczeń, gdzie one pomagają na pewno zrozumieć, czy ułożyć sobie to wszystko. Ale powiedzmy tak, ojciec pcha Cezarego, żeby wrócić do Polski. To jest bardzo częsty taki motyw, że za wszelką cenę chce się wrócić do tego swojego mitu. No i ten mit to jest 1919 rok, kiedy Cezary przekracza granicę i znajduje się już w Polsce. Przed nim się otwiera w postaci brudnych, zabłoconych miasteczek. Ten motyw błota oblepiającego absolutnie wszystko. To jest w ogóle motyw XIX-wieczny. Tego błota jest mnóstwo już w lalce Prusa. Mnóstwo jest tego na przykład w takiej zapomnianej powieści Henryka Millera, Henryk Flis, która toczy się gdzieś tam w Galicji. To jest zabłocone miasteczka. Takie miasteczka, nad których ucywilizowaniem nikt nie pracuje. I to błoto tak trochę pokazuje tę taką nędzę polskiej cywilizacji, która jest taką gorszą wersją modernizacji, jaka dokonała się na Zachodzie. Bo Zachód w ciągu wieku XIX tak przyspieszył i tak się wysforował, że praktycznie rzecz biorąc, dziesięcioleci trzeba, żeby odrobić ten dystans. To trzeba sobie to uświadomić. I Cezary wchodzi w tę polską rzeczywistość. Ta rzeczywistość przed nim się odsłania. Po pierwsze, jako ta wieprzowatość życia polskiego, jak to określił Stanisław Brzozowski, genialnie zresztą, czyli w postaci, ja myślę tutaj o pobycie Cezarego Baryki w Nawłoci. Tam pojechał za swoim przyjacielem, z którego zresztą uratował w czasie wojny polsko-bolszewickiej. I on go zaprosił do swojej siedziby rodowej, to on tam się zetknął z tą Polską która właściwie już się kończyła. Ona już się kończyła w XIX wieku. Już przecież pan Tadeusz jest takim kamieniem węgielnym na tej Polsce szlacheckiej, która odchodzi w niepamięć. Ona powinna się przeobrażać, bo cywilizacja nowoczesna zupełnie idzie w inną stronę, w inne formy ustrojowe, w inne relacje międzyludzkie, w inne relacje społeczne. Ale tutaj Cezary się w to zanurza. I on, owszem, są w nim porywy młodości, on musi się, prawda, wykochać, jak ja to mówię, tak? Stąd ten kontredans Cezarego wśród trzech kobiet, to też bardzo interesujące, że nigdy Żeromski nie rezygnuje z tych motywów romansowych, że u niego właściwie każda biografia, ta męska, bardzo chętnie pisze o młodych mężczyznach, w których ich osobowość fermentuje. Tak w Popiołach jest z Rafałem Olbromskim na przykład. I tutaj Cezary Baryka też jest jakimś takim wcieleniem właśnie tego takiego postkmicicowskiego niemal modelu mężczyzny w polskiej literaturze. On musi się wykochać, on musi zobaczyć, jak to jest. Ale też ma takie obserwacje wynikające z tego, że on widzi, jak żyją ludzie w Nawłoci, jakby poza czasem, w jakimś Soplicowie takim dwudziestowiecznym, zupełnie anachronicznym. I jest ten Chłodek, gdzie są prości ludzie, którzy zmagają się z codziennością swojego życia, z nędzą, z wyzyskiem, z brakiem perspektyw, z wykluczeniem, o to bym chciała powiedzieć, z wykluczeniem. I to mu daje bardzo wiele do myślenia, bo on widział, jak wygląda rewolucja, w której podobno też chodzi o to, żeby wyzwolić tych, którzy byli uciemiężeni, których historia wykluczała i umieszczała na marginesie. Ale z drugiej strony on ma też taką refleksji, ta refleksja będzie bardzo ważna w ostatniej części Wiatr Wschodu, kiedy Baryka jest w Warszawie, kiedy zderza się znowu jakby z alternatywnymi sposobami myślenia o rzeczywistości, bo z jednej strony jest Gajowiec, to jest taki myśliciel, który myśli takimi kategoriami, jakimi myślał jeszcze doktor Judym, jakimi myśleli właściwie pozytywiści, że da się drogą małych kroków, drogą ewolucji spokojnej przebudować i świadomość ludzi, i tę całą podstawę społeczną i ekonomiczną, która nas doprowadzi po pewnym czasie do tych szklanych domów wyśnionych. A z drugiej strony jest ta opcja rewolucyjna. Zburzmy wszystko, zniszczmy do korzenia, wypalmy to zło, które przez wieki tutaj się utrzymywało i zbudujmy coś nowego. Ale on ma wątpliwości. Bo jak ludzie, którzy byli znieważani, upokarzani, a więc z takim dotkliwym poczuciem klęski wewnętrznej, a często z brakiem też wykształcenia i tylko z pretensjami, i tylko z buntem mogą coś nowego zbudować, to jak te szklane domy mają powstać? Na glinianych podstawach? Na tym czymś, co jest chore? Co jest niepełne? To jest powieść, która stawia bardzo dużo pytań. Ale jest to opowieścią o młodym człowieku. O tym, jak ta energia młodego życia rwie się do jakiegoś czynu. I do buntu, ale i do czynu, do jakiejś aktywności. My nie wiemy, jak się skończył los Baryki, bo on najpierw idzie z tym pochodzie rewolucjonistów ze swoim kolegą Lulkiem, ale odłącza się w pewnym momencie. Czyli co? Na własną rękę będzie budował nowy świat? To zakończenie jest takie, że można tutaj naprawdę bardzo wiele różnych pomysłów mieć co do tego, jak się potoczą dalsze losy. A może za chwilę Cezary Baryka zginie, trafiony przypadkową kulą? No kto wie. W każdym razie ten obraz Rzeczpospolitej, powstającej na przedwiośniu, fermentującej tej rzeczywistości, jak w Germinal, on jest taki trudny, taki jak bywa przedwiośnie w Polsce, że to jest taki okres przesileń. Źle się czujemy, jesteśmy rozbici, przeszkadza nam nawet nadmiar światła, bo oświetla niekoniecznie to, co byśmy chcieli. Więc ta Rzeczpospolita wstająca z niewoli, ona jest w bardzo trudnym momencie swojego życia, gdzie coś tam się waży i w niebiosach, i na ziemi. I jeszcze my nie wiemy, jak to będzie. No i rzeczywiście tak to było.
Cezary Baryka sam jeden został na świecie. Długie godziny. przepędzał na wpatrywaniu się w morze. Nad którymi wiszą zwały strzępiastych sosen południa. Wypowiadał matce umarłej ciche, goniejące fiołki słowa swojskiej obce, który dawniej nie rozumiał, których dawniej nie rozumiał i nie cenił. Posyłał jej do głębi grobu wiadomość tamtymi słowy, że wiosna przyszła znowu, że ptaszek złotopióry wi wilga Boża wola, którego tak lubili za dni szczęśliwych, którego śpiewu słuchali w poranki wiosny.
Żeromskiego. O twórczości opowiadali profesor Jolanta Sztachelska i Marek Kochanowski, literaturoznawcy z Uniwersytetu w Białymstoku. Fragmenty Przedwiośnia w języku Esperanto przeczytał i o książce opowiedział Przemysław Wierzbowski, prezes Białostockiego Towarzystwa Esperantystów. Słuchaliśmy fragmentów powieści nagranej przez Audiotekę. Przedwiośnie Stefana Żeromskiego przeczytał we fragmentach Piotr Adamczyk. Piosenki Żeromski z muzyką skomponował Łukasz Mazur. Audycję przygotowała Dorota Sokołowska.
Może to jest ten, co będzie zastępował cały ludzki ród. Zdeptaj go. Zdeptaj. Może to jest ten, który z serca wyjmie iskrę prawdy i piorunem jej ziemię całą zapali. Zdmuchnij ją. Zdmuchnij. Może to jest ten, który mrok rozedrze niby Samson lwa. Thank you. Wróć.